środku dnia.
Poznańscy urzędnicy zaczęli sprawdzać Szamba. Okazuje się, że nawet dziś są poważne problemy ze ściekami, które potrafią na przykład zanieczyścić jezioro. Tak było między innymi w poznańskim Kiekszu, gdzie w ciągu kilku lat woda popsuła się zdecydowanie. Miasto rozpoczęło kontrolę właśnie od tego terenu. Zanim powiemy więcej o wynikach, wyjaśnijmy w ogóle, na czym polega ta cała konstrukcja związana z zbiornikami bezodpływowymi. Czym jest Szambo? No i dlaczego musi być kontrolowane? O tym mówi profesor Małgorzata Makowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Szambo to tak naprawdę jest zbiornik do magazynowania ścieków. Prawidłowo należałoby go nazwać zbiornikiem bezodpływowym, jako że ścieki tam doprowadzamy, no i dalej nic się z nimi nie dzieje tak długo, póki nie opróżnimy tego zbiornika. Także jest to zdecydowanie zbiornik do magazynowania ścieków, nie do oczyszczania. W związku z czym to szambo musi być odpowiednio wykonane. Ono oczywiście jest montowane tam, gdzie nie ma innego wyjścia, czyli tam, gdzie nie mamy dostępu do kanalizacji, bo tam, gdzie jest kanalizacja, to takiego szamba nam zamontować nie wolno. Musimy się do tej kanalizacji podłączyć. Ścieki, które tam odprowadzamy, no jak to ścieki, są szkodliwe dla środowiska, są agresywne. Poza tym takie ścieki potem już z tego szamba usuwane, one są nawet bardziej stężone i czasem mają kilkukrotnie większe stężenia zanieczyszczeń niż ścieki doprowadzane, takie świeże tak zwane ścieki doprowadzane kanalizacją. Dlatego te ścieki w żaden sposób nie mogą się stamtąd, że tak powiem, same wydostawać. A więc szambo musi być szczelne, szambo musi mieć odpowiednią objętość. My musimy przewidzieć, wiedząc ile osób korzysta z instalacji, musimy przewidzieć mniej więcej, jak często to szambo nam się napełni. Można przyjąć, że jedna osoba zużywa dziennie od 100 do maksymalnie 150 litrów wody, jest średnio 120 litrów wody, no jeżeli tak przyjmiemy, to możemy sobie wyliczyć, jak często nasze szambo się napełni. Ono nie powinno być za małe, żeby nam się właśnie nie przelało i żebyśmy go za często jednak nie musieli opróżniać, dlatego że to opróżnienie szamba kosztuje.
Głównym celem kontroli jest ochrona środowiska przed ściekami. Na problem na początku lata zwracał uwagę Wiesław Gujski ze Straży Rybackiej Jeziora Kierskiego. Chodzi przede wszystkim o jakość wody w jeziorze.
Kwitnie, jest brudna, może przekwitnie, to zależy też od temperatury, jak jest. Dużo ścieków. Ścieki powinny być podcinane. Praktycznie z każdego ośrodka ścieki lecą. Właściciele tych ośrodków się wypierają, gdzie ja mogę pokazać to. Oni się wyprą, nic się z tym nie robi. Tyle lat walczymy, było zgłaszane, nie ma żadnej reakcji. Nie ma kar, nie ma reakcji. Każdy ośrodek musi być dokładnie sprawdzony. Jest jakieś wykroczenie, ukarać za to, następny już tego nie będzie robił. Będzie się bał po prostu. Nawet jak się zgłosi, przyjedzie ochrona środowiska, popatrzy. Do widzenia, jedziemy. My wiemy o tym.
Dlaczego ścieki z szamb tak bardzo szkodzą środowisku? O tym jeszcze raz profesor Małgorzata Makowska.
To są ścieki jednak bardzo stężone, to są ścieki bardzo zagnite, dlatego że one tam są wiele dni w tym zbiorniku, czasami 2-3 tygodnie czy nawet więcej. To jest bardzo duży ładunek zanieczyszczeń. Duży ładunek zanieczyszczeń i organicznych, i duży ładunek azotu przede wszystkim, fosforu. No bo też w zależności od tego, co używamy chociażby w domu, prawda, jakichś środków do mycia czy tam do prania, no to te związki fosforu też tam są. Przede wszystkim związki fosforu, związki azotu to są związki biogenne, które też powodują zakwity, ale nadmiar azotu jest toksyczny. Trzeba pamiętać, że nadmiar azotu jest toksyczny. W ściekach takich surowych, odtlenionych, bo no ścieki z szamba nie mają tlenu, bo tam no, siłą rzeczy ten tlen, jeśli nawet gdzieś tam z powietrza, to on się momentalnie zużywa. Tam jest azot amonowy w bardzo dużej ilości. Organiczny amonowy jest toksyczny. Jest toksyczny dla organizmów wodnych, jest toksyczny dla ryb, także o tym też trzeba pamiętać, że nie tylko zakwity, ale też właśnie toksyczność tych ścieków jest tutaj bardzo, bardzo istotna.
No i teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o tych kontrolach. Na przykładzie Poznania, bo pewnie takich miejsc, gdzie jeziora są strute poprzez ścieki, poprzez spływ fosforu z pól, no to moglibyśmy tutaj pewnie mnożyć. W naszym studiu Łukasz Musieliński, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
No, zacznijmy może od takiego pytania. Jaka jest skala problemu, jeżeli chodzi o Poznań? No bo z tego, co wiem, no to zdecydowana większość sukcesji budynków w Poznaniu jest skanalizowana i to nie jest tak, że rzeczywiście Poznań ma jakieś średniowieczne tutaj problemy, tylko rzeczywiście na obrzeżach są miejsca, gdzie kanalizacji nie ma, no i właśnie tam to najbardziej jest odczuwalne ze względu na to, że no właśnie, Jezioro Kierskie, ja pamiętam 15 lat temu, kiedy jeździliśmy się tam kąpać, to woda była naprawdę przecudowna, tam chyba była najczystsza woda po Strzeszynku, przecudowne jezioro. Teraz niedawno byłem, to rzeczywiście, no, woła to o pomstę do nieba, jak bardzo można zniszczyć takie właśnie jezioro. Czy to przez ścieki się, proszę państwa, dzieje, to się możemy tylko domyślać. No i jest pytanie, czy taka kontrola rzeczywiście może poprawić sytuację ekologiczną w danym rejonie. No i pewnie dlatego ta kontrola się właśnie tak jak się zaczęła, panie dyrektorze, tak? Rozumiem.
No tak, dokładnie. Ja tylko tutaj na samym początku dodam, tak, miasto Poznań się rozwija, miasto Poznań jest skanalizowane i to sobie proszę wyobrazić, że w prawie 98%. I oczywiście tutaj problem tkwi w rozwoju miasta i bardziej tych części, że tak powiem, peryferyjnych to dotyczy. A żeby tutaj jeszcze się posiłkować jakimiś przykładami liczbowymi, my zidentyfikowaliśmy w całym rejonie administracji miasta Poznań ponad 3000 sztuk zbiorników bezodpływowych, więc problem niewątpliwy jest. No i oczywiście to, że my zaczęliśmy te kontrole robić tak de facto od czerwca tego roku, to też między innymi wynikało ze zmian przepisów prawa. My jesteśmy zobligowani, panie redaktorze, szanowni państwo, żeby wszystkie te zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków skontrolować minimum raz na 2 lata. I ten obowiązek ustawowy, który wszedł w życie w tamtym roku, mija w sierpniu 2024 roku. Także jeszcze trochę czasu nam zostało. No i
tak, rok prawie.
Tak, i dlatego te kontrole.
Rozumiem, że to dotyczy nie tylko Poznania, tylko całej Polski, więc takie kontrole powinny się odbywać też w gminach mniejszych. I...
Tak jest, dokładnie. Ustawa obowiązuje na terytorium całego kraju i ten obowiązek dotyczy również innych gmin. Ja tutaj tylko zaznaczę, jeśli chodzi o rejon Jeziora Kierskiego, to tutaj istotna informacja jest taka, że z tym jeziorem graniczy nie tylko miasto Poznań, ale również inna gmina i tutaj ten obowiązek też powinien być wykonany przez gminę sąsiednią, tak?
Panie dyrektorze, no mówiąc krótko, na czym polegały te kontrole, które w ciągu tych 2 ostatnich miesięcy przeprowadziliście? Bo rozumiem, że to nie były jeszcze kontrole takie, że ktoś nurkuje tam i sprawdza, czy jest jakaś dziura w szambie.
Na razie
papierze to było wszystko.
No nie, nawet w ten sposób byśmy nie mogli tego przeprowadzać w trosce o życie i zdrowie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, ale tak już zupełnie na poważnie. No po wejściu tych nowych przepisów my pierwsze, co zrobiliśmy, to usiedliśmy i przeanalizowaliśmy sytuację właśnie wodno-ściekową na terenie miasta. Zrobiliśmy coś w rodzaju planu kontroli, który też de facto, do którego też nas ustawa obliguje. No i doszliśmy do wniosku, że w pierwszej kolejności rozpoczniemy tę kontrolę od rejonu Jeziora Kierskiego z uwagi na powagę sytuacji i między innymi zgłaszane te sytuacje związane z zanieczyszczeniem tego jeziora. W drugiej kolejności braliśmy pod uwagę ograniczone zasoby kadrowe. Doszliśmy do wniosku, że będziemy robić kontrolę w oparciu o taką dwuetapową metodologię. W pierwszej kolejności wysyłamy zawiadomienia o wezwaniu do kontroli i to są kontrole na miejscu. Otwarliśmy przy ulicy 3 Maja 46 w Poznaniu taki punkt, gdzie na wezwanie należy się oczywiście do kontroli stawić. Żeby się dobrze przygotować do tej kontroli, my oczywiście to wszystko w wezwaniu pisujemy. Przysłowiowy Kowalski musi na okoliczność takiej kontroli okazać się po pierwsze umową z firmą asenizacyjną. Ta umowa poświadcza fakt, że te nieczystości ciekłe z tego zbiornika bezodpływowego, potocznie mówiąc szamba, są zabierane, no i rachunkami za wywóz tych nieczystości, plus jeszcze oczywiście dopytujemy o zużycie wody, bo te wszystkie dane ze sobą muszą być skorelowane. I to był pierwszy etap kontroli, który
Pierwsze sito,
dokładnie.
Tak, i teraz
który zakończyliśmy, mamy pewne wnioski.
Z jakim wynikiem? Ile się okazało takich podejrzanych?
Powiem tak, tutaj też się będę posługiwał liczbami, bo to jest takie najbardziej miarodajne i obiektywne zarazem. Jeśli chodzi o rejon Kieksza, wysłaliśmy około 755 wezwań do kontroli, z czego stawiło się do tej kontroli 455 osób. Mówię tutaj według danych na koniec sierpnia. Tak? Także tutaj prawie 60% mieliśmy
czyli
skutecznych
to trwa
kontroli.
Tak, de facto
tak,
jeszcze.
Tak, tutaj oczywiście chciałem powiedzieć, że jeśli różne sytuacje życiowe się zdarzają, mieliśmy sytuacje, w których oczywiście dana osoba po otrzymaniu takiego wezwania telefonowała do nas z prośbą, żeby tą kontrolę przełożyć z racji jakichś sytuacji rodzinnych, zdrowotnych. Oczywiście my jesteśmy elastyczni, to my jesteśmy jako urzędnicy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas, także tutaj zachęcam, jeśli ktoś się nie może na taką kontrolę stawić, o kontakt bezpośredni z Wydziałem Gospodarki, na pewno znajdziemy inny, alternatywny, dogodny termin. Natomiast wyniki tych kontroli po analizie wskazują, że 18% było kontroli, może nie chciałbym powiedzieć, ze skutkiem negatywnym, ale formułowaliśmy jakieś zalecenia pokontrolne. To znaczy, czego one dotyczyły? W dużej mierze braku umowy z firmą, w większości, tak? To jest 70% bodajże, braku podpisanej umowy z firmą asenizacyjną. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach jednoznacznie wskazuje, że właściciel posesji, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy, taką umowę powinien mieć i na wezwanie nasze powinien się ją okazać. W drugiej kolejności to było coś koło 18%. Właściciel posiadał na przykład umowę z firmą asenizacyjną, ale nie był w stanie okazać się kwitami za wywóz. Także to są takie...
To rozumiem, że teraz nie można tak że z panem Heniem się umówić, że pan Heniem przyjedzie beczkowozem i pobierze to, co...
No nie. I jeśli mogę tutaj coś od siebie dodać. Nie. Szanowni państwo, musi być zawarta umowa. Jeśli państwo macie jakikolwiek problem, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, no to też zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. My pomożemy. Na terenie Poznania działa 60 podmiotów, które mają stosowne decyzje umocowania na wywóz nieczystości ciekłych. My mamy wykaz tych podmiotów, które zajmują się wywozem asenizacyjnym, także jesteśmy w stanie pomóc. Te umowy są bardzo krótkie, które przedsiębiorstwa asenizacyjne zawiera z przeciętnym Kowalskiem, bardzo proste, więc my też możemy w tej kwestii pomóc.
To jest oczywiście, proszę państwa, ważna informacja, zanim odbierzemy pierwszy telefon, że to dotyczy, tak jak już powiedzieliśmy, całej Polski, a zatem mówimy na przykładzie Poznania, ale takie umowy także powinni posiadać wszyscy, którzy mają szambo, a mieszkają nawet gdzieś na wsi, czy w mniejszej miejscowości.
Bezwzględnie.
Panie dyrektorze, zakładamy słuchawki, bo słuchacze już dzwonią. Panie Marcinie, dzień dobry, a zaraz potem pan Krzysztof pewnie.
Dzień dobry. No nie będzie na pewno miło i przyjemnie, bo zastanawia mnie fakt taki. Zgłaszane są te przypadki od wielu lat. Pan powiedział, że 15 lat temu, ja byłem tam 20 lat temu i faktycznie wodę, dno było widać na 1,5 metra. No tak było, prawda, na Kierskiej?
Tak.
Tu od Krzyżownik, ja tam sobie zawsze zajeżdżałem. No i zaczęły się problemy. No i co zrobił ustawodawca? No powiedzmy, że tam pan dyrektor mówi o rzeczach, które tam nakazuje im prawo i w ogóle. No ale teraz tempo działania tego jest zastraszające, bo albo zależy nam na tym środowisku, albo będziemy się odpychać tylko cały czas, że przepisy są takie i takie. Jeden wariata sen spowodował, że budowa jakiegoś tam centralnego portu komunikacyjnego do tego i tego czasu ludzie mieli sprzedać, wywłaszczyć, wycofać. Można było? Można było. Teraz czy miasto nie mogło uchwały przyjąć, zwrócić się, nie wiem, do rządu, żeby uchwalili taką uchwałę, ustawę, oni teraz robią szybko w nocy, że wszyscy, którzy mieszkają w pobliżu akwenów wodnych, szczególnie takich, tam gdzie są ośrodki, bezwzględnie mają taki i taki termin na to, aby zamontować oczyszczalnie swoje przydomowe, tudzież i to nie, że tam dać im 10 lat na to, no bo to jest bez sensu, jeśli chodzi o przyrodę, prawda? Bo każdy dzień zanieczyszczenia degraduje te jezioro i setki innych jezior w kraju nieodwracalnie.
Czyli pan by radykalnie, panie Marcinie, podszedł do tematu.
Ale o czym rozmawiamy? O majowej szkółce, czy o czymś ważnym?
No, wie pan, przepis jest jaki jest. Tutaj miasto samo nie może...
Samo miasto myślę, że nie może? Czy...
No to zapytajmy, panie dyrektorze, czy możecie zmusić mieszkańców do instalacji
oczyszczalni? Ustawę zrobić.
To rząd musi.
Jeśli mogę coś dodać. Oczywiście ja popieram to, co powiedział pan Marcin przed chwilą. Tylko jedna zasadnicza uwaga i kwestia. No, my jako miasto nie jest naszą intencją, żeby modyfikować ustawę. Nawet tego nie możemy prawnie zrobić, tak? My nie jesteśmy też od interpretacji przepisów prawa. Takie przepisy prawa, jakie są tworzone, my jesteśmy zobligowani respektować. I tutaj, jeśli chodzi o na przykład realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Ja tutaj chciałbym zwrócić tylko na jedną uwagę. Ten rejon, mówię tutaj o Kiekszu, też jest bardzo, że tak powiem, intensywnie modernizowany, jeśli chodzi o rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Także docelowo my chcemy, żeby ten rejon był skanalizowany w 100%. I tutaj Aquanet, spółka akcyjna, takie projekty inwestycyjne realizuje. Także tutaj sukcesywnie z roku na rok tych zbiorników bezodpływowych, mówiąc potocznie szamp, będzie ubywać. Nie jest naszą wolą, żeby po prostu tam montować na przykład przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo proszę zwrócić uwagę, że z punktu technologicznego te przydomowe oczyszczalnie ścieków generują coś takiego jak osad pościekowy, który też zgodnie z ustawą, zgodnie z przepisami powinien
wywozić.
Tak, no, przez przedsiębiorstwo sanizacyjne być wywożony, tak?
Czyli optymalną jest kanalizacja.
Okay, ale teraz, dobrze, jeszcze mam jedno pytanie, bo mieszkałem kiedyś za Poznaniem i też Aquanet, no bo po prostu gmina Czerwona, tak, chyba do dzisiaj tam trwają cały czas w okolicach prace, podłączeniowe do sieci. I wiem, że tamta inwestycja była finansowana ze środków Unii Europejskiej, więc my jako mieszkańcy ten wkład mieliśmy niewielki. Jakiś był na pewno, ale nawet niech to będzie jakiś wkład około 1000 zł, gdzie będzie trzeba, gdzie tak powiem, współfinansować takie przedsięwzięcie, no bo tam trzeba kupić rury, trzeba samemu się podłączyć, jak działka jest kawałek dalej od głównej tej arterii, to trzeba się do niej, no to są koszty. I teraz nie ma przymusu, że wszyscy muszą się tam podłączyć, prawda? Nie ma takiego przymusu.
To i odpowiadamy, panie dyrektorze. No, panie
Marcinie,
czy nie ma?
Z tego, co ja się na chwilę obecną orientuję, mamy tutaj do czynienia z respektowaniem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Ta ustawa jasno wskazuje, że w momencie pobudowania kanalizacji sanitarnej właściciel danej nieruchomości, na którym znajduje się zbiornik bezodpływowy Szambo, jest zobligowany przyłączyć się. Wyjątek od tej reguły stanowi nieruchomość, na której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. To jest jedyny wyjątek od reguły.
Teraz bardziej jeszcze tylko o ośrodki kończę, naprawdę, bo te ośrodki, które są dookoła, myślę, że tamten monitoring powinien być jak największy i nie, że, bo też ja zawsze mnie to dziwiło, że kontrole sanepidu czy obojętnie jakiej instytucji, to też jest, nie wiem, czy to jest zapisane w ustawie, że na przykład tak nie może sobie od tak wejść kontrola, dzień dobry, my
tylko
jesteśmy
się
tego urzędu, tylko no to jakby się mija z celem, prawda?
Panie Marcinie, zaraz zapytam pana dyrektora, czy rzeczywiście te ośrodki są problemem, tak? Bo to rozumiem, że pyta pan o ośrodki żeglarskie, które są, czyli te wypoczynkowe, które są nad jeziorami, tak? To, mówiąc krótko. Panie dyrektorze, w takim razie, czy to rzeczywiście jest problem, te ośrodki też?
To znaczy, ja nie chciałbym tutaj wskazywać bezpośrednio na któryś z ośrodków żeglarskich, bo nie mogę tutaj czynić zarzutu bez poparcia tego konkretnymi dowodami. Ogólnie rzecz ujmując, tak jak powiedziałem na samym wstępie, problem jest tego typu, że te 72% tych kontroli wypadło pozytywnie, natomiast pozostała część to wynika z tego, że albo właściciel nieruchomości, na której jest lokalizowany jest ten zbiornik bezodpływowy w rejonie Kiekrza, nie był w stanie okazać się umową, albo nie miał rachunków za wywóz.
Na razie kontrola była na papierze, tak?
Tak, dlatego tutaj chciałbym płynnie przejść do kolejnego etapu tych kontroli.
To zaraz powiemy kolejnym etapie, bo to dla pana Marcina jest ważna informacja. To nie koniec, bo to jest na razie wstęp do całej historii. Jeszcze pan Krzysztof w takim razie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie przydomowe oczyszczanie ścieków. Bo są dwa rodzaje. Ekologiczne oczyszczanie ścieków i biologiczne. I czy ktoś może wyjaśnić, na czym polega różnica między jednymi a drugimi oczyszczaniami? I które są lepsze po prostu, które są bardziej ekologiczne właśnie.
Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, zarówno jeden typ, jak i drugi przydomowej oczyszczalni ścieków jest dobry. Tak? Tutaj ustawodawca nie wskazał rozgraniczenia, natomiast istotne z mojego punktu widzenia jest to, jakie warunki gruntowe są na danej nieruchomości. Jeśli mówimy o oczyszczalni przydomowej, która ma tak zwany drenaż rozsączający, to trzeba mieć na uwadze fakt, że taka oczyszczalnia może być usadowiona na gruncie, który jest przepuszczalny, tak? Grunt gliniasty już, że tak powiem, dyskwalifikuje taką oczyszczalnię. Także tutaj z mocy ustawy nie ma rozgraniczenia. Tutaj już firma, która zajmuje się montażem, tak? I specjaliści od tego typu technolodzy powinni właścicielowi danej nieruchomości doradzić, tak? Natomiast ustawa tego nie rozgranicza.
Cenie jest jakoś duża różnica? To znaczy, chodzi o
powiem szczerze, nie znam aktualnych cen, ale wydaje mi się, że to jest kwestia kilku tysięcy złotych za jedną i za drugą. Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę do ilu osób, do ilu domowników ta oczyszczalnia przydomowa miałaby być dedykowana, tak? Średnio bierze się pod uwagę 4, maksymalnie 6 osób, tak? To już jest...
No i teraz, proszę Państwa, kolejny etap. Najpierw na papierze, a teraz pójdą Państwo w teren, mówiąc krótko, to znaczy to będzie dotyczyło tych 18%, tej między co piątej innymi, tak. posesji, które między były innymi. Wątpliwe?
Między innymi to będzie dotyczyło tych posesji, na których stwierdziliśmy jakieś tam nieścisłości, to będzie dotyczyło tych posesji, których właściciele się w ogóle do nas nie zgłosili i tutaj, że tak powiem, no jesteśmy już po uzgodnieniu takich finalnych ze Strażą Miejską, no i te kontrole ruszają lada dzień.
To teraz oddajmy głos Straży Miejskiej. Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej. Jak te kontrole będą ze Strażą Miejską wyglądały?
Co będziemy sprawdzali? Sprawdzamy, czy są podpisane umowy na opróżnianie szamp, ale to nie wszystko. Jak jest umowa, muszą również być rachunki za usługę opróżniania. To jest bardzo istotne. Sprawdzamy również, czy na danej nieruchomości są warunki wydane do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, a jeżeli tego właściciel nie robi, no niestety w takich sytuacjach grozi to już mandatem. Tak więc za te wszystkie elementy można zarobić tam nawet 500 zł mandat, ale to nie wszystko. W trakcie tych kontroli będzie przeprowadzona na każdej z tych nieruchomości normalna, kompleksowa kontrola gospodarki odpadami komunalnymi w pełnym zakresie. Nie tylko odpady ciekłe, nie tylko szamba, ale i odpady stałe, takie jak właśnie odpady zmieszane, recykling, po prostu wszystko to, co zawiera protokół, który będzie w trakcie takiej kontroli wypisany.
No to 500 zł to naprawdę zabrzmiało groźnie. Przyznam się, że no przy tego typu naruszeniach, no to jest to przy dzisiejszych pieniądzach, to raczej nie robi może zbyt wielkiego wrażenia. Ale wracając do tematu, panie dyrektorze, jak te kontrole będą wyglądały? No bo wyście już sprawdzili, tak? No ktoś, dajmy na to, nie ma podpisanej umowy z firmą, która wywozi. No być może robi to na lewo, no to już pomijam te kwestie, natomiast no rzeczywiście, no co wy możecie sprawdzić odnośnie tego szamba, które tam jest? No czy tam przecież nie można zrobić prześwietlenia, czy uszczegółowić, czy są jakieś przecieki?
No nie, no tego nie możemy zrobić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić i też nie ma, że tak powiem, legislacyjnych wytycznych co do badania na przykład szczelności szamba, prawda? Ale tutaj gdzieś w porozumieniu z inspektorem nadzoru budowlanego doszliśmy do wniosku, że w pierwszej kolejności oczywiście na podstawie tych danych, które skorelowaliśmy, wywóz versus stopień zużytej wody i jeśli są duże rozbieżności świadczące o tym, że na przykład tych ścieków wywożonych jest za mało, no to jest możemy domniemać, że prawdopodobnie szambo jest nieszczelne. No i niestety tutaj obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeśli takie szambo jest nieszczelne, no powiem szczerze, że nie ma innej możliwości, jak tylko wymienić je na nowe.
Czyli po dobroci będziecie na początku próbowali namawiać.
Na razie, jak pan redaktor zaznaczył, po dobroci. Oczywiście są też te kary grzywny, 500 zł. My później możemy przejść na drogę decyzji administracyjnych, to znaczy możemy wszcząć postępowanie, wydać decyzję nakazującą obowiązek przyłączenia się. Niestety ustawodawca też nie wskazał terminu, Jaki przeciętny Kowalski
ma na dołączenie.
Ma do dołączenia.
No, ale dajmy na to, że nie ma kanalizacji, tylko właśnie jest szambo, które prawdopodobnie przecieka. To rozumiem, że będziecie go właściciela zmusić do tego, żeby wymienił to szambo.
Docelowo tak, tutaj już będziemy tego nie chcielibyśmy robić po decyzji nakazującej. Mamy nadzieję, że tutaj sam właściciel przemyśli to, przekalkuluje wszystkie za i przeciw i przede wszystkim koszty. I nie chcielibyśmy wchodzić na taką ostateczną ścieżkę, jaką jest egzekucja, tak? Czyli postępowanie egzekucyjne w samorządzie. To już są, tak powiem, dużo większe sankcje przewidziane za taką, że tak powiem, opieszałość w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie nieczystości ciekłych.
61 865 4654, gdyby państwo mieli pytanie i być może z innych miast Wielkopolski państwo też macie jakieś doświadczenia, czy tam urzędnicy też już ruszyli z tego typu kontrolami zbiorników bezodpływowych. Panie dyrektorze, no Kieksz to jest pierwszy, jeżeli chodzi o Poznań, natomiast no tych miejsc, gdzie są tego typu problemy, no jest więcej, czyli te kontrole, one będą teraz w kolejnych również rejonach miasta.
Tak, oczywiście zaryzykuję nawet stwierdzenie, że nie zwalniamy tempa, a wręcz przeciwnie, przyspieszamy. Jest to dla nas bardzo istotne. No, bardzo istotne z jednego punktu. To, że ja muszę respektować przepisy ustawy, to jest raz, ale poprzez respektowanie tych przepisów ustawy wszyscy dbamy o czystość, tak? Nie zanieczyszczamy ściekami gleby, nie zanieczyszczamy wód powierzchniowych. No to jest w interesie nas wszystkich. Mieszkamy w tym mieście i chcemy, żeby po prostu to miasto było czyste. Jeśli chodzi o same kontrole, to przyjęliśmy zasadę ruchu wskazówek zegara. Rozpoczęliśmy od Kieksza, następne w kolejności są Podolany, Morasko, Radojewo. Także całe miasto będzie musiało być skontrolowane na przestrzeni do końca lipca 2024.
Czyli teraz wszyscy, którzy mają na terenie Poznania, nie są podłączeni do instalacji, to będą dostawać pisma, takie wezwania, tak?
To znaczy,
że trzeba się stawić z dokumentacją dotyczącą. No tak, proszę państwa, 61 865 4654, czy to jest rzeczywiście sprawa, która może rozwiązać problem? Bo to przy jeziorach widać pewnie, mniej na takich miejscach jak na przykład, nie wiem, Szczepankowo, gdzie tam nie ma żadnych cieków, przynajmniej w pobliżu. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dobry, a ja mam takie pytanie. No ja mam akurat szambo hermetycznie pełne. Kupiłem kiedyś po prostu, jak się robiłem dom, powiedziałem, że ze studni biorę wodę, no to nie będę sobie pompował glebę. Już dawno można było chodzić, skontrolować, tak naprawdę tylko nikomu się nie chciało. Wszyscy to odkładali na później, pewnie teraz jakoś tam przepis unijny albo coś, dlatego tak wszyscy się teraz gorąco za to wzięli. A moje pytanie jest jeszcze takie, co się dzieje z tą solą z ulic, która jest, wchodzi w kanał te burzowe studzienki, wszystko leci. Gdzie to wszystko leci? Gdzie te zanieczyszczenia wszystkie lecą? No właśnie.
Mogę tylko powiedzieć...
tych małych, a co się robi właśnie z dróg? Dziękuję.
Panie Ryszardzie, panie redaktorze, rozumiem do czego pan zmierza, tylko tutaj bym jak gdyby rozgraniczył, bo to jest wątek, który zupełnie nie dotyczy gospodarki ściekowej. To, co spływa z ulicy, to spływa do kanalizacji burzowej, tak, deszczowej. Więc to jest jak gdyby zupełnie inny element i temat zupełnie innej dyskusji.
No i jeszcze byśmy tutaj teraz dyskusję mieli, czy sypać solą zimą, czy nie, to by dopiero było. Panie Romanie, dzień dobry.
Witam. Ja w tym roku byłem nad Jeziorem Powickim na takiej imprezie rodzinnej, kilkudniowej i tam bardzo ładnie gmina, bo to jest najczystsze jezioro, trzeba przyznać, w Polsce. Tak. I tam gmina rozwiązała to jedną ustawą gminną. Jeżeli chcesz mieszkać, musisz być podłączony do kanalizacji. Mhm. Były domy, które na przykład miały szamba. To tak jak tutaj Straż Miejska przychodziła, kontrolowała i dała po prostu tym działkowcom, którzy pomieszkiwali sobie na przykład na jakimś tam sezonie. Jeżeli przyjeżdżają, pobierają wodę, to automatycznie, jeżeli tam brali tą wodę do kąpieli, czy tam do wynajmowania, bo niektórzy wynajmowali domki, to byli zobligowani podłączenia się, jeżeli był to wynajem, zobligowani byli do podłączenia się do kanalizacji.
Tak.
Do drogi była kanalizacja, od drogi tej głównej do domku każdy w swoim zakresie podłączał. I zrobili to, mówię, bardzo, bardzo szybko, sprawnie i naprawdę te jezioro tam są naprawdę 1 czy 2% co gdzieś tam ktoś wynajduje, żeby coś tam wleciało po prostu gdzieś do tego jeziora. Ustawą załatwili wszystko. Albo jeszcze jedno, chcesz mieszkać, musi być podłączony albo do kanalizacji, albo mieć szambo. Nie mieszkasz, inspektor nadzoru budowlanego wydawał pod rygorem natychmiastowym zakaz skorzystania z tego obiektu. Nie spełnia...
Tak. Panie Romanie, bardzo dziękuję panu, bo musimy już za chwilę kończyć, dlatego chciałem pana dyrektora zapytać, czy w Poznaniu są na przykład takie posesje, które nie mają ani szamba, ani kanalizacji? Czy to jest możliwe w ogóle?
Pewnie możliwe jest. My na chwilę obecną tego nie zidentyfikowaliśmy, aczkolwiek jeśli dostaniemy taki sygnał, tak, no to oczywiście poddamy taką nieruchomość kontroli. Ja tutaj do poprzedniego rozmówcy mogę się przychylić. To znaczy sam osobiście byłem nad Jeziorem Powickim 2 tygodnie temu, no i jest ta woda krystalicznie czysta. Ja tutaj tylko bym powiedział, że z perspektywy miasta my nie musimy podejmować uchwały, bo pewnie o tym słuchacz miał na myśli. My nie musimy podejmować uchwały kierunkowej. Jak wskazałem na samym początku,
no ta ustawa z zeszłego roku wystarcza.
Artykuł 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie wskazuje, że jeśli przy nieruchomości zostanie pobudowana sieć kanalizacji sanitarnej, to za wyjątkiem przydomowych oczyszczalni ścieków, przeciętny Kowalski, jeszcze raz to powtórzę, ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji. I my oczywiście ten obowiązek też będziemy sprawdzać, tak? Bo to raz, że my kontrolujemy, ale też bardzo istotna informacja. My też sprawdzamy, bo jesteśmy tutaj w ścisłej współpracy z Akwanetem. Wiemy, gdzie te kanalizacje, te sieci kanalizacji sanitarnej są oddawane i w tym momencie też wysyłamy stosowne informacje do mieszkańców, że jest możliwość przyłączenia się, tak? Także tutaj też działamy w tym zakresie.
Mówił pan o około 3000 szamb w Poznaniu.
Ponad
3000 tak. Szamb. Tutaj, jeżeli chodzi o Kieksz, około 600, dobrze pamiętam?
Tak, ponad 600.
No, czyli 1/5 w tej chwili dopiero jest tak. Za nami. Tak. No, teraz zobaczymy, co będzie się pewnie przez zimę działo, jeżeli chodzi o te kontrole, i pewnie spotkamy się za rok i wtedy mam nadzieję, że będzie czystsza woda w Kiekszu.
Z miłą chęcią, panie redaktorze.
Czy poprawi się?
No, mam taką
nadzieję. Jeszcze pytanie, co zrobią inne gminy? Czy mają państwo jakieś informacje, czy tam też takie kontrole? No, czy jeszcze śpią?
Nie, tutaj nie chciałbym się wypowiadać za inne gminy. Wydaje mi się, że nie śpią, tylko po prostu tutaj też się też musimy sobie zdać sprawę z tego, że inaczej te kontrole w takich miejskich gminach jak na przykład Powic przebiegają, a inaczej w takich aglomeracjach, w takich miastach jak, nie wiem, Poznań, Wrocław, Warszawa czy Gdańsk. Tutaj efekt skali też robi kolosalną różnicę i ten współczynnik koncentracji mieszkańców na 1 kilometr na przykład, nie wiem, kanalizacji sanitarnej jest o wiele większy niż w gminach miejsko-wiejskich.
No ale to też się bardziej opłaca, dlatego że ta kanalizacja jest bardziej amortyzowana pomiędzy tych mieszkańców. Bardzo państwu dziękuję. Musimy kończyć. Dziś poniedziałek i mamy dodatkową audycję jeszcze przed godziną 13. Naszym gościem był Łukasz Musieliński, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję państwu za uwagę, za telefony, za pytania. Mam nadzieję, że przydała się dzisiejsza audycja także dla państwa wiedzy. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.